także serdecznie do 19 co najmniej. A jeśli nie wiedzą Państwo, na razie jeszcze Państwo nie wiedzą, o czym napisać albo co skomentować, to mogę pokrótce opowiedzieć, czym zajmiemy się dziś do 19. Na początek posłowie wybrali nową rzeczniczkę praw obywatelskich.
Jest ciągle młodą osobą, a zrobiła naprawdę bardzo dużo i ja o tym mówię z pełnym przekonaniem. Zrobiła bardzo dużo dla obrony niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
Pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje.
Sejm bezwzględną większością głosów powołał na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich panią Sylwię Gregorczyk-Abram.
Teraz kandydaturą zajmie się Senat i o tym opowie dziś Klaudiusz Slezak. A po 16.30, zgodnie z rozkładem jazdy i zgodnie z zapowiedzią redaktora Roberta, wsiądziemy na pokład autobusu, który wiezie całe miasto.
Bielsko-Biała jako pierwsza polska stolica kultury postanowiła pojechać dookoła Polski po to, ażeby się z wami spotykać, integrować i żebyśmy się czuli jedną wielką kulturalną wspólnotą.
Pierwsza Polska Stolica Kultury 2026 i Klaudia Kowalczyk, która pojawiła się na pokładzie autobusu i opowie o tym, jak mieszkańcy postanowili uczcić to niezwykłe wyróżnienie. A po 17:00 tablica, tajemnica.
Wydaje mi się, że z perspektywy kierowców sam numer rejestracyjny nie ma znaczenia.
Teraz te tablice niewiele co mówią, bo można ich nie zmieniać przy kupnie samochodu.
Tak na co dzień nie zwracam, ale jak ktoś mnie faktycznie zirytuje na drodze, no to tak, to faktycznie zwraca się na to uwagę.
Na polskich drogach pojawiły się pierwsze auta z tablicami rejestracyjnymi, które mają zupełnie nowe, nieznane dotąd litery na początku numeru. Olga Bobienko opowie Państwu o tym, że to nie tylko kosmetyczna korekta, ale początek większej zmiany, która obejmie wszystkich właścicieli pojazdów w Polsce. Czy zmiany liter na tablicach rejestracyjnych sprawią, że przestaniemy łączyć kierowców z miastami, z których pochodzą? I dlaczego czasem, widząc tablicę z innego miasta lub powiatu, przypisujemy kierowcom tych samochodów konkretne cechy, nie najlepsze? Zazwyczaj w tym temacie spotkamy się z dr Ewą Odachowską-Rogalską, psycholożką transportu i psychotraumatolożką z Instytutu Transportu Samochodowego. To już po 17.30 zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak, a w trzeciej godzinie dlaczego otyłość u panów jest inna niż u pań?
Otyłość typu męskiego przypomina bardziej jabłko, czyli bardziej jest okrągły brzuch, nogi chude, pośladki też w miarę szczupłe. Natomiast u kobiet ta otyłość bardziej przypomina gruszkę, bardziej są zarysowane pośladki, uda, no i brzuch nie jest taki duży jak u mężczyzn.
No mówi się, że żona może wielokrotnie mówić, nie jedz tyle cukru i tyle słodyczy, ale człowiek dopiero wtedy zareaguje, jak powie mu to diabetolog.
Otyłość to choroba. U mężczyzn leczy się ją inaczej niż u kobiet. Kacper Badura zajmie się tym tematem po 18:00, a moim gościem będzie dr Jakub Bukowczan, specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog i diabetolog. A już za moment przeniesiemy się do Sejmu, gdzie dziś sporo się działo. Mam nadzieję, że o wszystkich wydarzeniach zdąży nam opowiedzieć Klaudiusz Slezak. It's only half of me. I can see the voices jangle all the choices. They're chasing me down, down, down. Don't be scared now. Fighting every corner. The more I do, I feel. Got me on my knees, begging for some peace. I'm so tired, I'm sick of it. Haunted in my sleep. Did I give up too easily? Wasza obecność w głośnikach, nasza, czyli popołudniowego programu, ucieszyła wiele osób, ale fakt, że to już piątek, sprawia, że nie wszyscy są zadowoleni, gdyż wśród naszych słuchaczek i słuchaczy są i tacy, w życiu których za chwilę zakończy się czas wypoczynku i rozpocznie czas powrotu z urlopu. Żeby Państwu ten czas umilić, jeszcze dziś w prognozie pogody powiem, że w przyszłym tygodniu będzie chłodniej, zatem cieszyć się proszę ciepłem. Choć niektórzy twierdzą, że jest to ciepło za ciepłe, czapki poszły w ruch, widzę w grupie osób patronujących. 14,5 minuty po godzinie 16, a tymczasem mamy nowego rzecznika praw obywatelskich, a właściwie pierwszy ważny krok w tym kierunku został wykonany. Sejm powołał na to stanowisko mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram, popierana przez Koalicję Obywatelską i Lewicę, adwokatka oraz współzałożycielka Wolnych Sądów, zdobyła 233 głosy, wyprzedzając kandydata PiSu Adama Borowskiego. Teraz Izba Wyższa zajmie się tą sprawą i to już w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia. Są tacy, którzy zastanawiają się, czy może dojść do jakiejś niespodzianki w Senacie. Klaudiusz Slezak razem z nami. Klaudiusz Slezak nam pomoże. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko. Od razu muszę się wytłumaczyć z tych dziwnych dźwięków, które pewnie będzie słychać w czasie mojej relacji.
Brzmi trochę jak ulewny deszcz.
A jest to pędząca klimatyzacja, tak sądzę.
Chociaż nie znam klimatyzacja?
Się na wszystkich. No ta klimatyzacja czasem pędzi, bo jest posadowiona na pociągu. Więc jestem na peronie dworca.
Stamtąd do nas nadajesz. Byłem przekonany, że stoisz gdzieś na zewnątrz budynku Sejmu i dzieje się coś dźwiękowo bardzo interesującego, nie,
tak
a tymczasem
tak
złapaliśmy cię w podróży.
Poukładały, że musiałem prosto pędzić na peron, bo inaczej bym po prostu na pociąg nie zdążył, więc mam nadzieję, że ty i państwo mi wybaczą
tak,
tę
oczywiście.
Koincydencję, że zebrałem wszystkie materiały i popędziłem, żeby zdążyć i żeby móc państwu opowiedzieć o tym, co w Sejmie się działo. No ale jednocześnie do pociągu wsiąść nie byle jakiego. Pozdrawiam też przy okazji słuchacza, który mnie tu na peronie rozpoznał. Nawet chyba nie wierzył, że stąd będę nadawał, więc przygląda się z lekkim niedowierzaniem. Takim mam
wrażenie. Słuchaczu, to się dzieje naprawdę. Radio na żywo. A na szczęście masz klimatyzację w pociągu, bo jak rozumiem...
Jest w pociągu, a ja jestem na zewnątrz, wiesz?
Ale jak już wsiądziesz, to będzie dobrze.
To nie jest mój pociąg. Mój dopiero przejdzie, jak skończymy rozmawiać.
Zastanów się jeszcze, do którego chcesz wsiąść.
Ten do Żywca akurat jedzie. Także tu też pozdrowienia dla naszego informatyka Jurka.
Mamy właśnie w naszym zespole ludzi z Żywca. Jeszcze raz bardzo dziękuję za krówki z żywiecczyzny, które dostałem ostatnio podczas urodzin.
No to się obłowiłeś.
Już no dobrze, ale nie ma o czym rozmawiać.
Tak,
przeszłość.
Tak sądzę, że już to przeszłość. A teraz już do rzeczy. Tak to się jakoś splata od lat, że razem z wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich wybierany jest także szef Instytutu Pamięci Narodowej. 5 lat temu to było mocno ze sobą powiązane politycznie. Tam szły, przepraszam za to słowo, deale. Co za co, kto za poparciem. Bo przypomnę, że 5 lat temu w Senacie większość miała ówczesna opozycja, jeżeli chodzi o rząd, ale w Senacie jednak mieli większość, więc trzeba było się z nimi dogadywać. Teraz jest trochę inaczej, co ma znaczenie dla tej całej układanki. I dlatego patrzymy na to oczywiście, co się wydarzyło w Sejmie, ale będziemy też spoglądali na to, co się wydarzy w Senacie, bo tu sprawy mogą mieć inny obrót, czyli nie musi wcale być powiązania wyboru i Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zaraz zacznę od Rzecznika Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski. To są dwie kandydatury, które dzisiaj były na stole. Czekaj. Wstanę chwilę, bo tutaj przyszedł słuchacz sobie zrobić zdjęcie.
Myślałem, że straż, tym razem straż ochrony kolei
nie,
przegania cię z jakiegoś miejsca.
Czasem obowiązki też służbowe. Przepraszam najbardziej, najmocniej.
Nic nie szkodzi.
No więc Sylwia Gregorczyk-Abram i Adam Borowski. Oczywiście Adam Borowski wystawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, mocno związany z tym środowiskiem, środowisko klubów Gazety Polskiej, Tomasza Sakiewicza. On zresztą tego nie ukrywa. Chyba nawet jest członkiem klubu Gazety Polskiej. Wielogodzinne przesłuchania kandydatów, przesłuchanie oczywiście w formule sejmowej, żeby nie było żadnych wątpliwości, a nie prokuratorskiej. I tam odpowiedzi na pytania, co zresztą też, o czym opowiadałem, Adam Borowski z mocno zarysowaną wizją tego, jak to wszystko powinno wyglądać. Sylwia Gregorczyk-Abram raczej skupiająca się na dyskusji, na rozmowie, na braniu różnych opinii pod uwagę. Tak to przynajmniej przedstawiała. No i dzisiaj te kandydatury były brane oczywiście pod uwagę w głosowaniu, ale zanim do tego głosowania doszło, no to oczywiście, jak to w Sejmie, musiała być awanturka. Sebastian Kaleta to jeden z tych posłów Prawa i Sprawiedliwości, który wyszedł powiedzieć, że Sylwia Gregorczyk-Abram absolutnie żadnym rzecznikiem praw obywatelskich być nie powinna.
Panie Towarzyszu Marszałku, Wysoki Sejmie, stoimy przed wyborem pomiędzy człowiekiem, który w czasach komuny walczył z bezprawiem, walczy z bezprawiem dzisiaj, a wyborem osoby, która to bezprawie w Polsce instaluje. Rzecznik Praw Obywatelskich ma chronić polskich obywateli przed nadużyciami władzy, a pani Sylwia Gregorczyk-Abram jest symbolem osoby, która właśnie tę władzę represyjną reprezentuje. Podczas komisji była pytana o bardzo ważny element jej życiorysu i aktywności, mianowicie o jej udział w nielegalnym przejmowaniu mediów publicznych, o grupę Wejście i o potencjalne spotkania z panią Ewą Wrzosek w kancelarii, z którą współpracowała, a w której to kancelarii pani Wrzosek miała drukować dokumenty prokuratorskie w prywatnej kancelarii poza obiegiem służbowym. I najbardziej zastanawiające było milczenie pani Gregorczyk-Abram, która przez lata tak bardzo lubiła mówić. To milczenie to jest, można powiedzieć, procesowa postawa pani Gregorczyk-Abram.
No, dodajmy, że faktycznie Sylwia Gregorczyk-Abram wielokrotnie zderzała się z tymi pytaniami o to, co działo się przy przejmowaniu. No, robi to każda władza. Akurat było to dość spektakularne. Pamiętamy to wyłączanie sygnału, to wszystko, co działo się w telewizji, w siedzibie
Przerwany
telewizji publicznej.
Agrobiznes.
Tak, zresztą nie tylko telewizji, ale i radia, i Polskiej Agencji Prasowej, więc to wszystko oczywiście było dość spektakularne. Aż tak to przez lata nie wyglądało. I Sylwia Gregorczyk-Abram miała doradzać, jak to zrobić, żeby, czyli wymyślić prawny sposób na przejęcie tejże telewizji, radia i Polskiej Agencji Prasowej. Chodzi o ten wytrych z wprowadzeniem w stan likwidacji, po prostu najogólniej rzecz ujmując. Te pytania często padały. Raczej to Sylwia Gregorczyk-Abram próbowała unikać trochę odpowiedzi w tym temacie, mówiąc, że ona nigdy nie była żadną pełnomocniczką mediów publicznych, więc ona w tej sprawie udziału nie brała. Była też sprawa Fundacji Wiosna. Tu jeden z księży twierdził, że Sylwia Gregorczyk-Abram razem ze swoim mężem Grzegorzem Abramem mieli rzekomo stać za artykułami, które ją miały szkalować, między innymi piórem Janusza Schwertnera. Potem faktycznie prokuratura umarzała śledztwa przeciwko temuż księdzu. No i dzisiaj oczywiście media mocno związane z Prawem i Sprawiedliwością o tę sprawę pytały m.in. premiera Donalda Tuska. Czy taką osobę można wybrać na Rzecznika Praw Obywatelskich? Tak odpowiadał premier Tusk.
Pani Gregorczyk-Abram niszczyła księdza Stryczka. Samo tym jasno mówi, że była zaangażowana w przyjęcie jego Fundacji Wiosna, stowarzyszenia.
Nie przeszkadza mi to, bo no nie miało to związku z politycznymi działaniami, tylko z oceną sytuacji przez panią Gregorczyk-Abram. Nie znam szczegółów tej sprawy, powiem szczerze, nie chcę się tu kompetentnie wypowiadać, ale tak jak powiedziałem, jej cały dorobek życiowy jest ciągle młodą osobą, a zrobiła naprawdę bardzo dużo i ja o tym mówię z pełnym przekonaniem. Zrobiła bardzo dużo dla obrony niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości
w Polsce. Nagroda za przyjęcie mediów publicznych. Bo była w tej słynnej grupie Wejście.
Nie, no, dajcie spokój.
Oczywiście to nie jest taki łatwy podział, jeżeli chodzi o to głosowanie na Sylwię Gregorczyk-Abram, bo na przykład partia Razem, okej, dodajmy, oni nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o tę układankę, arytmetykę sejmową. No i są jakimś takim języczkiem uwagi, chociaż właściwie, no nie, może nawet nie uwagi, bo niewiele ważą w sumie, więc może nie do końca, ale no ale czasem recenzują oczywiście działania rządu, więc jako pewien koloryt tego, co na sali plenarnej się działo, to jeszcze stanowisko partii Razem w sprawie obojga kandydatów.
Rzecznik Praw Obywatelskich musi być poza bieżącymi sporami politycznymi. To powinna być osoba, która szanowana jest przez różne środowiska, niezależna i profesjonalna. Niestety żadna z tych kandydatur nie gwarantuje nam utrzymania wysokiego poziomu zaufania do Urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Gregorczyk-Abram bez wątpienia ma ogromne kompetencje, ale niestety zaangażowana jest w spór polityczny. Pan Adam Borowski ma niewątpliwie piękną kartę historyczną. ale zaangażowany jest spór historyczny. Wybór którejkolwiek spośród zgłoszonych osób będzie oznaczał, że ta druga strona będzie nieustannie kwestionować jego lub jej działania. Niedawno w Sejmie widzieliśmy, że można znaleźć kandydata, który cieszy się szacunkiem przytłaczającej większości parlamentarzystów od prawa do lewa. Zadziało się tak w przypadku Mariusza Haładyja, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który uzyskał 421 głosów poparcia i ma szacunek całej Izby. W przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich takiej kandydatury nie wskazano, a kolejna instytucja konstytucyjna może stać się aktywnym uczestnikiem bieżącego plemiennego sporu politycznego.
Ale mimo tych głosów sprzeciwu, protestów Prawa i Sprawiedliwości, Sylwia Gregorczyk-Abram rekomendację, czy właściwie stanowisko z Sejmu uzyskała, czyli została przez Sejm wybrana. No wspominaliśmy już o tym, Michale, że oczywiście jest jeszcze Senat.
Tak.
Ale tu wydaje się, że sprawa jest przesądzona, no bo w Senacie zdecydowaną, spokojną większość ma Koalicja Obywatelska, Lewica. No i PSL też pewnie, mając tam swoich senatorów, zagłosuje także podobnie jak w Sejmie, zresztą właśnie za jej kandydaturą. Sama kandydatka, wszystko na to wskazuje, przyszła Rzecznik Praw Obywatelskich już po wyjściu z sali plenarnej, potem jak już wiedziała, że dostała tę rekomendację Sejmu, została przez Sejm wybrana. Zresztą tu na marginesie dodam, razem z nią była Hanna Machińska, czyli była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich w biurze, kiedy rządził nim profesor Adam Bodnar. No więc panie były razem na sali plenarnej, co dodam, może wskazywać, nie musi, ale może wskazywać na też pewien kierunek kontynuacji biura, takim jak wyglądało jego kształtu pod wodzą właśnie profesora Bodnara. No więc sama Sylwia Gregorczyk-Abram też na korytarzu z tymi różnymi pytaniami o swoje działania w ciągu ostatnich lat musiała się mierzyć też ze strony właśnie tych stacji raczej związanych z Prawem i Sprawiedliwością.
A jaka była pani rola przy siłowym przejęciu nielegalnym Telewizji Polskiej?
Panie redaktorze, ja już wielokrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Nigdy nie posiadałam żadnego pełnomocnictwa do działania w imieniu żadnych mediów publicznych. Dziękuję.
Czy była pani na grupie
Dziękuję
wejście?
Dziękuję bardzo. Odpowiedziałam już na to pytanie.
Nie, na to pytanie pani nie odpowiedziała.
Pani doktor Hanny Machińskiej można się spodziewać, że będzie na przykład zastępczynią pani rzecznik?
Pani doktor Hanna Machińska, bardzo pani doktor dziękuję. Jest osobą, która wspierała mnie przez cały ten proces. Oczywiście o tym, kto będzie zastępcą, zadecyduję w momencie, w którym będę wybrana i na pewno się państwo dowiecie.
A nasi widzowie nadal są ciekawi o grupę wejście na WhatsAppie. Czy była pani członkiem tej grupy?
Panie redaktorze, ja już wielokrotnie odpowiedziałam na to pytanie.
A może pani jeszcze raz odpowiedzieć na to pytanie?
Wielokrotnie odpowiedziałam na to pytanie. Dziękuję bardzo.
Ale czy mogłaby teraz była pani rola w tej grupie?
Czy państwo macie jeszcze jakieś inne pytania? Bardzo państwu
No może nam pani odpowiedzieć?
No więc czeka teraz w Senacie nas obserwowanie tego głosowania, ale jak wspominałem, raczej losy tego, że Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie rzeczniczką czy rzecznikiem praw obywatelskich są przesądzone. Wieloletnia zresztą działaczka na rzecz praw człowieka, osoba z dużym doświadczeniem w tej materii. To jeszcze wspominałem o tym, że wybór prezesa IPN-u odbywa się bardzo podobną drogą, czyli Sejm, ale za zgodą Senatu. No i dzisiaj Sejm. Tutaj była układanka jednak, bo PSL poparło Mateusza Szpytmę, związanego z IPN-em od lat, ale także dodajmy człowieka, który jest uważany za człowieka Karola Nawrockiego. Oskarżany jest to bardzo mocne upolitycznienie tej instytucji. Przeciwko jego kandydaturze ponad 240 naukowców napisało list, żeby przypadkiem Sejm i Senat właśnie Mateusza Szpytmy nie wybrał na to stanowisko. Mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość i tu ramię w ramię z Polskim Stronnictwem Ludowym stwierdzili, że będzie to świetny kandydat. Chociaż tu jedną rzecz muszę zaznaczyć. W przypadku Rzecznika Praw Obywatelskich to partie polityczne, określone grupy posłów zgłaszają kandydaturę. Natomiast w przypadku prezesa Instytutu Pamięci Narodowej procedura jest trochę inna, to znaczy Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej zgłasza kandydaturę. Był już kandydat, dzisiaj pełniący obowiązki, pan Polejewski, ale on nie uzyskał poparcia. Kolegium go próbowało wystawiać, ale to się nie udało. I teraz właśnie kolegium stwierdziło, że jest szansa na to, żeby pan Szpytma dostał jednak poparcie Sejmu po rozmowach właśnie z PSL-em. Władysław Kosiniak-Kamysz tak mówił o tym, jaki wybór stoi przed Senatem teraz, no bo Sejm już tego wyboru dokonał i dlaczego lepiej zagłosować na pana Szpytmę.
Jego cały życiorys jest o PSL-u, o Ruchu Ludowym. Upamiętniał Witosa, upamiętnił rodzinę Ullumów, latujących Żydów. Chyba się nikt nie dziwi, że PSL głosuje za kimś, kto dbał o historię Ruchu Ludowego. No inaczej... No, myślę, że ten list historyków, który nie pokazał prawdy o Mateuszu Szpytmie, nigdy nie był zaangażowany politycznie. Mieliśmy dzisiaj do wyboru albo prawa ręka Karola Nawrockiego dalej rządzi w IPN-ie. I tak będzie, jeżeli Senat nie zaakceptuje kandydatury wybranej dzisiaj przez Sejm Mateusza Szpytmy, to rządzi prawa ręka Karola Nawrockiego, którą on wyznaczył. A my chcieliśmy, żeby prezesem IPN-u, w tym kolegium IPN-u, jedyna możliwa kandydatura, która spełniała nasze oczekiwania, to był Mateusz Szpytma, inne już nie będzie, więc pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego. Nie wiem, czy to dla tych historyków, którzy pisali ten list, jest lepiej. Nie sądzę.
No i faktycznie tą prawą ręką ma być pan Polejewski, który w tej chwili jest pełniącym obowiązki. Także taki tutaj wybór stawia Władysław Kosiniak-Kamysz. Albo Szpytma, albo Polejewski, który ma być zdaniem Kosiniaka zdecydowanie gorszym wyborem właśnie niż Szpytma. Obu mówi nie, premier Tusk. No wiadomo, że to on raczej będzie rozsądzał, jak zagłosują senatorowie nad tą kandydaturą. Więc tu należy się spodziewać, że Mateusz Szpytma raczej nie zostanie prezesem IPN-u.
Jak państwo wiecie, też zgodnie z tym, o czym mówili polscy historycy, to nie było kilku profesorów, to była bardzo duża grupa i to z różnych stron światopoglądowych. Ten list dużo mówił o tym, kto powinien być szefem IPN-u, a kto nie powinien być szefem IPN-u. Ja rozumiem Polskie Stronnictwo Ludowe, bo pewnie to pytanie padnie. Władysław Kosiniak-Kamysz ceni wysoko naukowe działania pana Szpytmy, w tym jego zaangażowanie w historię Ruchu Ludowego. Ja to rozumiem, nie mam o to pretensji, ale są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie, także to formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
No właśnie, co chyba oznacza, że tak właśnie się te głosy w Senacie rozłożą, więc pan Polejewski dalej będzie pełniącym obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Widzę, Michale, która jest godzina.
Tak.
Nie wiem, czy pozwolisz mi jeszcze jeden temat, ale
wiem, że tematów było,
zajmie.
Proszę bardzo, bo tematów było sporo dzisiaj, nie chciałbym cię ograniczać, wiem, że się przygotowałeś z tych wszystkich zagadnień. Proszę, Klaudiuszu, tak długo jak jeszcze twój pociąg nie odjeżdża.
To jeszcze chwilę, tak, mam jakiś drobny zapas czasowy, te kilka minut dam radę. Prezydent przed południem, czy właściwie rano jeszcze, no jak to kto tam definiuje, to już mniejsza o to, poinformował, że nie podpisał między innymi, chociaż tę dotyczącą powiązania wynagrodzeń lekarzy z ich PESEL-ami, tudzież numerami wykonywania zawodów, jednak mimo wątpliwości podpisał. To też dodajmy dla porządku tutaj pewnego. Natomiast nie podpisał ustawy, ona miała bardzo długą nazwę, o statusie, osoby najbliższej i tak dalej, zwanej pokrótce związkami partnerskimi. To jest ta ustawa, przypomnę, ten projekt ustawy, gdzie osoby chętne do zawarcia takiego związku, tak, bez względu na to, przypomnę, czy hetero, czy homoseksualne, mogły pójść do notariusza, tam u niego zawrzeć taką umowę i potem notariusz, no mówiąc w skrócie, wysyłałby tę umowę do Urzędu Stanu Cywilnego. Prezydent jednak stwierdził, że to jego zdaniem zrównywałoby tę instytucję z instytucją małżeństwa, a on na takie zrównanie się nie zgadza.
Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej. Jednak zawsze podkreślałem, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie jest w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Podkreślałem za każdym razem, że gdy rozwiązania realnie pomogą osobom w statusie osoby najbliższej na formalne administracyjne funkcjonowanie, a nie będą niosły za sobą ideologicznej presji czy próby podważania wyjątkowego statusu małżeństwa, to taką ustawę podpiszę. Niestety to, co do mnie trafiło, To nie są wyłącznie techniczne sprawy, które pomagają ludziom w dostępie do informacji medycznej, reprezentowaniu bliskiej osoby czy załatwianiu spraw w urzędzie. Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
Ja mam, Michale, propozycję, żeby skrócić, bo wiem, jak nieubłaganie czas płynie, to może od razu zestawmy ze sobą wypowiedzi i premiera, i wicepremiera, i marszałka Sejmu razem, a jeszcze na końcu się odezwiemy. Co ty na to?
Bardzo proszę, jesteśmy gotowi. Rafał Lewandowski, audycję realizujący, także. Czy zechcesz czynić honor?
No już.
Bardzo proszę.
Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli prezydent Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego. Ja mam takie pytanie do nich wszystkich. Tak naprawdę to już od wielu lat jest ten spektakl. Czy to jest prezydent Nawrocki, czy prezes Kaczyński? Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji na temat swojego osobistego życia. To jest przekroczona pewna granica, bo przekonaliśmy się w czasie prac sejmowych ludzi o bardzo różnych poglądach to była ustawa zupełnie wyprana z jakichkolwiek ideologii. Chcieliśmy naprawdę zrobić chociaż jeden krok do przodu.
No i to jest wstyd dla pana prezydenta. To jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego. Obiecywał status osoby najbliższej w kampanii wyborczej. Oszukał wyborców. To jest bardzo dobry projekt, który umożliwia dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie, podstawowe sprawy. Chcieliśmy 2,5 miliona osób w Polsce ułatwić życie. Uprościć w trudnych momentach, kiedy dochodzi do sytuacji, ląduje osoba, z którą ktoś był w związku nieformalnym przez 20 kilka lat, 50 lat. Wpada w śpiączkę, nie ma z nią kontaktu. Drugiej osobie się nie należy kompletnie nic. Wielomiesięczne procesy, dochodzenie do tego, żeby jakiekolwiek świadczenie uzyskać, czy jakąkolwiek dostęp do informacji medycznej. To była ustawa godnościowa, o charakterze godnościowym, o charakterze dostępu do podstawowych informacji. Zawetowanie jej jest wyrazem braku rozeznania jakiegokolwiek pana prezydenta i jego ludzi i jakiejkolwiek empatii ze strony tego środowiska.
Panie prezydencie, zabrał pan ludziom w Polsce następujące rzeczy, o których trzeba mówić. Wspólne rozliczanie się, zwolnienia od podatku, od spadków i innych czynności cywilnoprawnych, prawo do zasiłku opiekuńczego, prawo do renty rodzinnej, możliwość objęcia partnera ubezpieczeniem zdrowotnym, prawo do mieszkania, prawo do decyzji o pochówku, prawo do informacji o stanie zdrowia i prawo do dziedziczenia. To pan zabrał tym ludziom. I niech pan się nie zasłania ideologicznymi stwierdzeniami. Pan to po prostu zabrał milionom ludzi. Zabrał pan prawa ludziom, którzy z jakichś powodów nie decydują się, że będą małżeństwem.
No i teraz pytanie, co dalej? Z tych informacji i rozmów, które odbyłem